wiecie, tematem naszych rozważań dzisiaj będzie wielki przeciwnik Jezusa Chrystusa, który nazywa się w Biblii właśnie. A więc pytanie z mojej strony. W ilu księgach Nowego Testamentu pojawia się pojęcie antychryst? Cztery opcje. W jednej księdze, w dwóch księgach, w trzech księgach, czy w czterech księgach jest słowo antychryst użyte? W czterech. Inne odpowiedzi?
W jednej.
W jednej? W czterech? Czy jeszcze ktoś powie, że w dwóch albo w trzech słowo antychryst się pojawia? Otóż pojawia się w dwóch. Pojawia się dwukrotnie. Samo słowo jest użyte w dwóch księgach. Teraz w jakich księgach Nowego Testamentu pojawia się to pojęcie antychrysta? Mam cztery propozycje. W Apokalipsie Jana pojawia się?
Tak.
W dwóch listach Pawłowych czy pojawia się?
Pojawia się.
Pojawia się. W jednej Ewangelii, tak czy nie? Niektórzy mówią, że tak. I w dwóch listach Jana. I teraz, która z tych czterech opcji jest prawdziwa? W dwóch listach Jana. I tylko w dwóch listach Jana pojawia się to słowo. Pojęcie antychryst, po grecku antichristos, dosłownie przeciwny Chrystusowi, przeciwny Mesjaszowi, lub zamiast Chrystusa, albo zamiast Mesjasza, bo słówko anti znaczy przeciw albo zamiast. Słowo antychristos pojawia się w pierwszym liście Jana i w drugim liście Jana. Tylko w tych dwóch listach pojawia się to słowo. Jan używa tych słów, tego słowa, pięć razy w tych dwóch swoich listach. Pięć razy. I w moich rozważaniach dzisiejszych będziemy się właśnie skupiać na tym, jak Jan ich używa i co słowo to znaczy dla Jana w jego listach. Samo pojęcie antychrysta nie było niczym nowym i nie powstało w czasach Nowego Testamentu. Było reprezentowane wcześniej w żydowskich wierzeniach apokaliptycznych. Żydzi wierzyli, że jak przyjdzie nowy świat, ten doskonały świat, to ten doskonały nowy świat będzie poprzedzał Mesjasz. Czyli najpierw przyjdzie Mesjasz przed tym doskonałym światem. Natomiast Mesjasz będzie miał swojego przeciwnika, który nazywa się antymesjasz, czyli antychryst. I tak jak Mesjasz był reprezentantem Boga, wyszedł od Boga, tak antymesjasz miał być reprezentantem, jak się domyślamy, szatana. Mesjasz reprezentant Boga, który przyjdzie od Boga w mocy Bożej i antymesjasz reprezentant szatana, który przyjdzie w mocy szatana. I też o takiej postaci eschatologicznego antychrysta mówi apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w drugim liście, ale Paweł nie używa słowa antichristos, Paweł używa innych słów na określenie tej samej osoby. Na przykład Paweł nazywa go człowiekiem bezprawia, czyli ho anthropos tes anomias. Używa takiego zwrotu o nim. Człowiek bezprawia, czyli człowiek, który łamie Boże prawo. Człowiek, który łamie Boże prawo. W innych wersjach tego tekstu w drugiego listu do Tesaloniczan, bo są dwa wersje manuskryptów, jest powiedziane ho anthropos tes hamartias, czyli człowiek grzechu. A ponieważ bezprawie jest łamaniem prawa, innymi słowy grzechem, a więc chociaż jest ten wariant w manuskryptach, że raz jest tak nazwany, raz jest inaczej, ostatecznie mamy do czynienia w sumie z tym samym. Człowiek bezprawia albo człowiek grzechu. Również używa apostoł Paweł zwrotu hochios tes apoleias, czyli syn zatracenia. Syn zatracenia. I jeszcze używa przymiotnika anomos, to znaczy bezprawy. Tak określa antychrysta. Jan z kolei w swoim liście mówi o tej postaci eschatologicznego antychrysta, używając greckiego słowa antichristos. Czyli mówią o tym samym, ale używają czasami innych słów. I tak w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w 18 wersecie czytamy tak. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Czy Jan, podobnie jak Paweł, mówi tu o eschatologicznym antychryście, tym, który objawi się przed powtórnym przyjściem Jezusa. Ale Jan zauważa, że już teraz, czyli w czasach pierwszego kościoła, jest wielu antychrystów i później dowiadujemy się, że ci ludzie są pod wpływem tak zwanego ducha antychrysta. Ci antychryści są pod wpływem ducha antychrysta. I czytamy w 1 Jana 4, rozdział 3, na przykład. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. I o tym duchu Paweł z kolei mówi w drugim liście do Tesaloniczan w ten sposób, w rozdziale 2, werset 7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, to jest przekład warszawski i dosłowny przekład z portalu oblubienica.pl, bowiem tajemnica już działa nieprawości. W warszawskim tak troszkę poetycznie to przetłumaczono, używając słowa moc nieprawości. Tam nie ma słowa moc w ogóle w tekście greckim, jest tam tylko tajemnica nieprawości. A więc to słowo tajemnica po grecku mysterion znaczy tajemnica, sekret albo ukryty zamiar. Tak to tłumaczą w leksykonach. Tajemnica, sekret, ukryty zamiar. Słowo mysterion występuje wiele razy w Nowym Testamencie. Bardzo wiele razy. Mysterion to najczęściej jakaś tajemnica dotycząca Boga, Jego działania, Jego planów. Tajemnica, która zostaje objawiona komu?
Nam,
ludziom. I objawienie tej tajemnicy jest źródłem czego? Dla nas błogosławieństwa. Jeżeli Bóg objawia nam swoje tajemnice, są one dla nas źródłem błogosławieństwa. Przykładowo, kiedy Jezus przemawia do tłumów w podobieństwach, czyli w przypowieściach, to potem spotyka się ze swoimi uczniami i objawia im znaczenie tych podobieństw. I jest taki werset Mateusza, rozdział 13, werset 11, Mateusz 13, 11, mówi do swoich uczniów Jezus, a on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Paweł na przykład objawia wierzącym tajemnicę zmartwychwstania i pochwycenia Kościoła. I mówi tak w 1 Koryntian 15, 51. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Paweł mówi o tajemnicy objawionej apostołom i prorokom. I tą tajemnicą jest prawda, że poganie i Żydzi w jednym ciele są współdziedzicami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie poprzez Ewangelię. I mówi o tym w Efezjan, rozdział 3, werset 3 i 4. Mówi, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica. Jak to powyżej krótko opisałem, czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Poza tymi fragmentami apostoł Paweł jeszcze mówi o tajemnicy Bożej, którą jest Chrystus. W liście do Kolosan, rozdział 2, werset 2, mówi o tajemnicy wiary w 1 Tymoteusza 3, 9. Mówi o tajemnicy pobożności w 1 Tymoteusza 3, 16. Czyli podsumowując, Bóg ma swoje tajemnice. Na przykład tajemnice Królestwa Bożego. Ale Bóg te tajemnice objawia. I Królestwo Boże z kolei objawia się nam poprzez, jak Paweł mówi, w jaki sposób? Królestwo Boże to jest co? Nie pokarm i napój, tylko
sprawiedliwość,
pokój, radość w Duchu Świętym. A więc jeżeli mówimy o tajemnicach Królestwa Bożego, są to tajemnice sprawiedliwości, wiary, pobożności, prawości. To są dobre Boże tajemnice, które Bóg objawia, bo Bóg chce dla swojego narodu, dla swojego ludu czego? Dobra. Jeżeli objawia swoje plany, to są to dobre plany. Amen. Bóg objawia swoje tajemnice przez Chrystusa, przez Ducha Świętego, przez apostołów i proroków, a tym samym przez Pisma, natchnione Pisma, czyli przez Biblię. I Bóg pragnie, abyśmy Go szukali. I abyśmy poznawali Jego tajemnice objawione nam przez Słowo Boże. Duch Boży objawia nam tajemnice. I Jego wolą dla nas jest, abyśmy te tajemnice objawione w Słowie, co robili? Poznawali. Jest Jego wolą, żebyśmy je poznawali. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Żebyśmy poznawali Boże tajemnice. Objawione w Słowie tajemnice Boże są dla nas źródłem życia, źródłem łaski, źródłem poznania. Tajemnice Boże są objawione przez Ducha Bożego i wszystkie ukryte zamiary i plany Boże, które dla wierzących są źródłem błogosławieństwa i łaski. Czyli Bóg ma swoje tajemnice, które są objawione przez Ducha Świętego, które dla nas są błogosławieństwem. Amen. I tak się składa, że duch Antychrysta ma też swoją tajemnicę. Ma też swój sekret, mysterium. Ma też swój ukryty zamiar, bo mysterium znaczy ukryty zamiar również. Ale nie jest to tajemnica pobożności. Nie jest to tajemnica sprawiedliwości. Nie jest to tajemnica prawości. Tajemnica, którą ma duch Antychrysta, to tajemnica bezprawia. Albo sekret nieprawości. Duch Antychrysta ma swoje ukryte zamiary, swoje sekretne plany. Jednakże jego tajemnice, jego sekretne plany nie są dla nas, dla ludzi źródłem życia, ani źródłem błogosławieństwa. Przeciwnie, są źródłem śmierci dla tych wszystkich, którzy za Antychrystem i za jego duchem pójdą. Teraz, co to jest tajemnica nieprawości, bo Paweł używa tego określenia w swoim liście. Tajemnica nieprawości dosłownie, czyli po grecku mysterium tes anomias. Co to jest tajemnica nieprawości? Po pierwsze, słowo anomia, rzeczownik anomia, znaczy bezprawie, czyli nieprawość inaczej, w sensie łamanie przykazań Bożych, czyli łamanie Tory. Łamanie przykazań Bożych, łamanie Tory to jest anomia, czyli nieprawość. Słowo nomos, inny rzeczownik, nomos, znaczy prawo. I tym słowem w Septuagincie, a Septuaginta to jest tłumaczenie starożytne tekstu hebrajskiego Starego Testamentu na język jaki?
Grecki.
W tym słowie, znaczy tym słowem w Septuagincie jest przetłumaczone słowo Tora. Czyli słowo Tora jest użyte i tam jest słowo nomos zamiast tego. W Nowym Testamencie z kolei autorzy tekstów Nowego Testamentu używają tak samo słowa nomos na określenie prawa Bożego, czyli Tory, albo zakonu mojżeszowego. I teraz tak. Czyli nomos, Tora, prawo Boże, a anomia to jest nieprawość, czyli łamanie Tory, albo łamanie prawa Bożego. Jeszcze raz posłuchajcie. To jest ważne, żeby to chwycić. Nomos to jest prawo Boże. Anomia z kolei to jest łamanie tego prawa Bożego. I teraz duch Antychrysta ma swoją tajemnicę. I tą tajemnicą jest właśnie anomia. Czyli łamanie prawa Bożego. To jest jego tajemnica. I on w ten sposób działa, żeby łamać prawo Boże. Przypomnijmy jeszcze raz podstawowe znaczenie słowa mysterion. Tajemnica, sekret, ukryty zamiar. A więc tajemnica nieprawości, czyli mysterium tes anomias, to inaczej sekret nieprawości, albo ukryty zamiar nieprawości, albo ukryty zamiar łamania prawa Bożego. Taki ma zamiar duch Antychrysta. Dlaczego duch Antychrysta promuje nieprawość? Czyli dlaczego promuje łamanie prawa Bożego? Bo w ten sposób może najwięcej wyrządzić szkody. Szkody tym, którzy za tym duchem idą. Ponieważ nieprawość, czyli łamanie prawa Bożego, pociąga za sobą czyj gniew? Boży gniew. Duch Antychrysta, działając w tajemnicy nieprawości, w ukryty i podstępny sposób promuje nieprawość, czyli coś, co na świecie ludziom się bardzo podoba. Ludziom się bardzo podoba nieprawość. Bo to jest zasada, róbcie co chcecie. Rób co chcesz. To jest ta zasada. To jest zasada ducha Antychrysta. Duch Antychrysta przedstawia się jako duch wolności. Wolności od przykazań Bożych. Duch Antychrysta niejako wyzwala ludzi od przykazań Bożych. Takie ma działanie. Jesteś wolny? Rób co chcesz. Jesteś wolny, to jest twoje życie w końcu. Możesz robić z tym życiem to, co chcesz i nie obowiązują cię żadne przykazania, Żadne prawo Boże ciebie nie dotyczy. Jeżeli już niestety wierzysz w Jezusa, to wtedy Duch Antychrysta mówi, no, ważne, żebyś miał tylko wewnętrzne przekonanie, takie w umyśle, że Jezus jest kim jest, ewentualnie możesz oddać swoje życie Jezusowi, jakąś tam formułkę wypowiedzieć, ale jednej rzeczy nie wolno ci robić. Według Ducha Antychrysta. Czego nie wolno ci robić? Nie wolno być ci posłuszny Bogu. Masz robić tak, jak chcesz, tak, jak czujesz. Możesz nawet, jeżeli chcesz, prorokować, wypędzać demony. Możesz uzdrawiać, różne cuda robić. Możesz mieć niezwykłe objawienia. Jak chcesz, to miej tego na maksa. Bylebyś tylko nie robił jednej rzeczy. Bylebyś tylko nie przestrzegał prawa Bożego. Taki jest Duch Antychrysty. Bylebyś żył w nieprawości i w grzechu. Bo jeżeli będziesz żył w nieprawości i w grzechu, możesz wszystko robić, co chcesz i tak Duch Antychrysta swoje osiągnie. Dlaczego? Mateusz 7:21-22 i dalej. 7:21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A co jest wolą Ojca? Wolą Ojca jest posłuszeństwo Słowu Bożemu, posłuszeństwo prawu Bożemu. To jest wola Ojca dla wszystkich ludzi. I dalej czytamy. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie albo nieprawość. Czyli po grecku anomia. Czyli wy, którzy czynicie bezprawie, nieprawość. Czyli na sądzie Jezus powie tym ludziom, że ich nie znał. Że ich w ogóle nie znał. Dlaczego? Bo czynili bezprawie, czyli anomia. Czyli łamali przykazania Boże. Nie przestrzegali słowa, a tym samym żyli w jaki sposób? Żyli w grzechu. Jeżeli ludzie żyli w grzechu na co dzień, łamali prawo Boże, to żyli w duchu Antychrysta. W tym momencie Jezus ich nie znał. Nie znałem was. Precz ode mnie. Taki jest duch Antychrysta. Ma swoją tajemnicę nieprawości. Czyli prawo Boże, przykazania Boże. Nie, nie, nie. To nie dla ciebie. Nie musisz. Możesz mieć objawienia. Możesz mówić językami. Możesz wypędzać demony. Wszystko możesz robić, bylebyś tylko nie przestrzegał prawa Bożego. Pamiętamy przykład Bileama ze Starego Testamentu, który został wynajęty przez króla Balaka. Król Balak obawiał się o swoje terytorium. Izrael nadchodził i chciał pokonać Izraela poprzez klątwę. Wierzył, że jeżeli Bileam przeklnie Izraela, to w tym momencie będzie mógł ich pokonać. No i Bileam próbował, ale nie mógł przeklinać Izraela, ponieważ Izrael był posłuszny Bogu. Czyli żył w Bożym porządku. Dlatego Bileam zaproponował Balakowi coś takiego, żeby zaprosić Izraelczyków do jedzenia mięsa składanego bałwanom na ucztę, a jednocześnie, żeby uprawiali nierząd z ich kobietami. I Izrael przyjął to zaproszenie. Pamiętamy z historii, że przyjęli to zaproszenie. I wskutek tej nieprawości Bóg, sam Bóg, później wystąpił przeciwko swojemu narodowi. I Bileam już nie musiał ich nawet przeklinać. Tak działa duch Antychrysta. Tak działa duch Antychrysta. I z tych fragmentów pism Antychryst jawi nam się jako człowiek, który grzeszy, postępuje bezprawnie, niesprawiedliwie, łamie i lekceważy prawo Boże i promuje lekceważący stosunek do Bożego Słowa. Ma swoje sekrety, ma swoje ukryte wobec ludzi wrogie zamiary, których celem jest ich zguba. Ci, którzy będą jemu wierzyć i za nim pójdą. Działa w tajemnicy poprzez nieprawość i niesprawiedliwość, czyli poprzez łamanie prawa Bożego. A teraz następny punkcik, następne zagadnienie. bliżej coś więcej na temat Antychrysta według apostoła Jana. Jak apostoł Jan widzi Antychrysta? I zaczniemy od wersetu w drugim liście Jana, rozdział 1, werset 7. Mówi tak. Gdyż liczni zwodziciele wyszli na świat, którzy nie wyznają Jezusa Chrystusa przychodzącego w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrysta. Cytowałem z przekładu toruńskiego. On jest dużo bardziej dosłowny. Czyli on jest nazwany zwodzicielem i nazwany jest antychrystem. Słowo zwodziciel po grecku planos, zwodzący, wprowadzający w błąd, wprowadzający na złą drogę. Człowiek, który jest zwodzicielem, który chce wprowadzić ludzi w błąd, jak jest nazwany? Antychrystem. Czyli antychryst jest zwodzicielem, który nie mówi prawdy, który kłamie, który oszukuje. Taka jest jego natura. W jaki sposób zwodziciel chciał wprowadzić ludzi w błąd? Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele. I to jest to, o czym mówi Jan w swoim liście. Jak więc poznać antychrysta? Antychryst jest wyznawcą zwodniczej fałszywej nauki, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele. I teraz pytanie. Dlaczego pojawia się to kryterium rozpoznawania zwodniczego ducha w listach Jana? Mamy jeszcze w pierwszym liście Jana, 4 rozdział, werset 1, takie słowo. 1 Jana, rozdział 4, werset 1. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Właśnie dlatego to kryterium jest potrzebne, ponieważ wyszli na świat fałszywi prorocy, którzy używając imienia Bożego prorokowali kłamstwa. Tak się składa, że prorocy ci twierdzili, że przemawiają w Duchu Bożym, tak jak zawsze. Fałszywi prorocy twierdzą, że przemawiają w Duchu Bożym. Ale mówili rzeczy, które były sprzeczne z tym, czego wierzący, do których adresowany jest list Jana, wcześniej się od Jana nauczyli. To był problem. Jan ich nauczył pewnych rzeczy o Jezusie, a ci prorocy prorokujący mówili coś zupełnie innego. I dlatego Jan pisze do nich list, aby utwierdzić ich w prawdzie. Treścią tych wypowiedzi prorockich, z którymi wierzący zapewne się zetknęli, było twierdzenie, że Jezus nie przyszedł w ciele. I powstał tutaj problem. Bo Jan im wcześniej mówił o inkarnacji Jezusa, który będąc Bogiem, przyszedł na świat w ciele poprzez narodziny z Marii, a tu przychodzą prorocy, którzy twierdzą, że przemawiają w Duchu Bożym i mówią, że prawda jest zupełnie inna. Wierzący ci mogli mieć problemy z rozpoznaniem. Czy ci prorocy mówią z natchnienia Ducha Bożego, czy z innego ducha? I wtedy dlatego Jan do nich mówi tak. 1 Jana 4, rozdział 2. Po tym poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. I dalej w trzecim wersecie. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Antychryst nadchodzi, a jego duch już teraz jest na świecie. My wiemy, że duch antychrysta to inaczej duch szatana. Jest to specjalna odsłona ducha szatana. Bo antychryst działa w jego mocy. Czytamy w objawieniu świętego Jana 13:4 i oddał pokłon smokowi i oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Smok, czyli szatan, dał władzę bestii, czyli antychrystowi. A więc Mesjasz działa w mocy Ducha Świętego, a antymesjasz, czyli antychrystus, działa w mocy szatana. I duch antychrysta to szczególna odsłona ducha szatana działającego przeciwko Chrystusowi. A więc duch antychrysta naucza, że nie było żadnej inkarnacji. Że Jezus nie jest żadnym Bogiem, który się wcielił w człowieka. Że nie było żadnej inkarnacji. Apostoł Jan z kolei naucza, że była inkarnacja, że Bóg stał się człowiekiem. I w swojej Ewangelii powiedział na początku, było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A w 14 wersecie Ewangelii Jana, 1 rozdziału, a to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Czyli stwierdzenie, że Jezus przyszedł w ciele, oznacza automatycznie Jego istnienie przed inkarnacją, czyli przed narodzeniem się. Jeżeli mówimy, że Jezus przyszedł w ciele, to oznacza, że istniał zanim przyszedł. Czy to jest logiczne? To teraz pomyślcie tak. Jeżeli przyszedłeś dzisiaj na konferencję, na tą naszą, jeżeli przyszedłeś na konferencję, możesz to o sobie powiedzieć, przyszedłem na konferencję, to automatycznie to oznacza, że istniałeś zanim przyszedłeś. Tak? A więc jeżeli Jezus przyszedł w ciele, automatycznie to oznacza, że istniał zanim przyszedł, zanim pojawił się w ciele. Żeby nam jeszcze troszkę pomóc z tą koncepcją, wyobraźcie sobie taka ilustracja. No, dwóch turystów siedzi sobie w restauracji, w hotelu na wyspie Vanuatu, na Pacyfiku, taka wyspa. I jeden mówi do drugiego tak. Wiesz, wczoraj siedziałem w hotelowej kawiarni i w pewnym momencie przyszedł do mnie do kawiarni jakiś tubylec, bo chciał mnie o coś zapytać. Wyobraź sobie, że przyszedł w ubraniu. Słyszycie, co ten turysta powiedział? Ten tubylec przyszedł do kawiarni w ubraniu. Co to oznacza? Jeżeli przyszedł do kawiarni, to znaczy, że wcześniej istniał. Zanim przyszedł. A jeżeli przyszedł do kawiarni w ubraniu, to znaczy, że wcześniej funkcjonował bez ubrania. Logiczne? Jezus przyszedł w ciele. Czyli istniał wcześniej, ale wcześniej nie był w ciele. Czy przyjście Jezusa w ciele jest jedynym kryterium rozpoznawania ducha Antychrysta? Uwaga. Jeżeli tematem dyskusji jest określenie tego, kim jest Jezus, czy jest tylko człowiekiem, czy Bogiem, który przyszedł w ciele, wtedy istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź. Apostołowie nauczali, że jest Bogiem, który przyszedł w ciele. A więc kto prorokuje z Ducha Bożego, będzie mówił to samo, co mówili apostołowie. Amen? Kto zaś mówi, że Jezus jest zwykłym człowiekiem, będzie przemawiał wbrew nauczaniu apostołów, a tym samym w duchu jakim? Antychrystem. A więc jeżeli tematem dyskusji jest tożsamość Jezusa Chrystusa, to najważniejszym kryterium rozpoznawczym, czy ktoś mówi o nim prawdę, czy raczej mówi nieprawdę, będzie to, czy Jezus przyszedł w ciele, czy też nie przyszedł w ciele. Czy to jest logiczne? Jeżeli mówimy o tożsamości Jezusa, kim był Jezus, wtedy to określenie, czy przyszedł, czy nie przyszedł w ciele, jest podstawowym kryterium rozpoznawczym. Czy mówimy z Ducha Bożego, czy mówimy z Ducha Antychrysta. Zgadza się? Jeżeli natomiast tematem dyskusji nie jest tylko określenie tożsamości Jezusa, ale wszelkie inne aspekty prawdy Bożego Słowa, wtedy ducha Antychrysta można rozpoznać na wiele sposobów. Nie tylko poprzez to, że mówi, że Jezus nie przyszedł w ciele. Nie tylko w ten sposób. Z określeń używanych o duchu Antychrysta wiemy już o pewnym kryterium rozpoznawania tego ducha. Jakie to kryterium? Bezprawie. To jest najważniejsze kryterium mówiące o duchu Antychrysta. Duch Antychrysta właśnie przede wszystkim charakteryzuje się tym, że promuje nieprawość, czyli powiedzmy anomia. A więc jeżeli jakiś człowiek naucza, jakiś prorok naucza, jakiś człowiek naucza, że wierzącego chrześcijanina nie obowiązuje prawo Boże i że może żyć tak jak chce, nie wypełniając żadnych przykazań, nawet nie interesując się przykazaniami Bożymi, nie interesując się w ogóle słowami ani proroków, ani apostołów i nie interesując się słowami Jezusa, taka nauka pochodzi z jakiego ducha? Z ducha Antychrysta. To nie jest od Boga. Poza tym, ten duch Antychrysta często wykorzystuje Boże Słowo i inspiruje ludzi do przekręcania tego Słowa ku ich zgubie. To jest następna rzecz, którą robi duch diabelski. przekręcanie słowa ku własnej zgubie. W ostatnich słowach drugiego listu Piotra, rozdział 3, werset 16, Piotr mówi tak. Mówi o Pawle. Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. Piotr mówi, że ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcając pisma Pawłowe ku swemu własnemu zatraceniu. Piotr ostrzega przed przekręcaniem listów Pawłowych, które, jak wiemy, są napisane bardzo trudnym językiem, ponieważ Paweł był prawnikiem. To jest język prawniczy często, szczególnie list do Rzymian. Jest napisany listem prawniczym, język prawniczy. Ludzie niedouczeni, nieutwierdzeni, przekręcając te pisma ku własnej zgubie, ku własnemu zatraceniu. A więc, co jest konsekwencją przekręcania listów Pawłowych? Złe samopoczucie, może niestrawność, senność, zmęczenie. A może zły humor? Nic z tych rzeczy. Konsekwencją przekręcania listów Pawłowych jest zatracenie. Czyli śmierć wieczna. Konsekwencje są przerażające. To greckie słowo apoleia używane jest w Nowym Testamencie właśnie na określenie zatracenia, czyli śmierci wiecznej. Aby przekręcić pisma, jakiekolwiek pisma, trzeba co zrobić? Co zrobić? Żeby przekręcić jakieś pisma, czy zmienić ich znaczenie, co trzeba zazwyczaj robić? Źle interpretować. A jak? A ja się źle interpretuję zazwyczaj? Jak to ludzie robią praktycznie? Dlaczego źle interpretują pisma?
Ku własnemu pożytkowi.
Tak, ale w jaki sposób technicznie to się dzieje? Że interpretujemy źle pisma i przekręcamy je czasami? To proszę bardzo. Jak to się praktycznie dzieje? Właśnie, wyrywamy jakiś werset z kontekstu, nie rozumiejąc, co ten werset znaczy w kontekście całej księgi, tylko wyciągamy go, bo nam się podoba i myślimy, że on znaczy to, co my myślimy, że on znaczy. Nadajemy mu własne znaczenie. I często, nadając mu własne znaczenie, nie rozumiejąc go w kontekście całej księgi, nie studiując całej księgi od początku do końca, często popełniamy błędy. I to jest bardzo niebezpieczne. Bo czasami te nasze błędy są malutkie, a czasami mogą być bardzo, bardzo poważne. A więc trzeba bardzo uważać.
To pomoże po prostu z czystej ignorancji te błędy.
Tak.
No właśnie.
Tak, czasami z czystej
ignorancji nie zawsze jest zła wola.
Tak, może być dobra wola i możemy w dobrej woli robić błędy. I teraz tak. Ludzie przekręcają nie tylko listy Pawła. Wielu przekręca też inne listy. I ja chcę wam dać jeden przykład dzisiaj, który troszkę bliżej omówię, jak jest jeden werset z listu Jana, pierwszego listu Jana, bardzo często przekręcany. Mianowicie, w pierwszym Jana, rozdział 2, werset 20. Jest taki werset, który mówi: ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Znacie ten werset? Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Czy spotkaliście się kiedyś z kimś, kto wam mówi, że wszystko wie i że nie musi się uczyć, a przede wszystkim nie musi poznawać Bożego Słowa, bo Duch Święty go prowadzi i bezpośrednio wprowadza go we wszelką prawdę? Spotkaliście się kiedyś z kimś takim? A gdy powiecie takiemu człowiekowi, że powinien studiować Boże Słowo, to wtedy zacytuję wam inny fragment. 1 Jana 2,27. Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak i w nim pozostaniecie. Znacie to? Czyli niektórzy ludzie mówią, że mam namaszczenie od świętego, wiem wszystko, a potem czytają następny werset, że to namaszczenie pozostaje we mnie i nie potrzebuję, żeby ktoś mnie czegokolwiek uczył, bo ja wszystko wiem. W kolejnej sesji, następnej, nie teraz, wyjaśnimy sobie, co naprawdę ten werset oznacza. Ale żeby to zrozumieć, musimy złapać szerszy kontekst tego listu Janowego. Zanim to jednak uczynimy, przyjrzyjmy się antychrystom opisywanym przez Jana w jego liście do wierzących. Kim byli ludzie, o których Jan mówi, że są antychrystami? Takie pytanie zadaję i będziemy na nie szukać odpowiedzi. W 1 Jana, 2 rozdział, wersety 18 i 19, zacznijmy od tego. Czyli 1 Jana, 2 rozdział, wersety 18 i 19. On mówi tak. Dzieci, to już ostatnia godzina i słyszeliście, że antychryst ma przyjść. Tak teraz pojawiło się wielu antychrystów, stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Czyli Jan tutaj mówi najpierw, że pojawiło się wielu, nie jeden. On mówi o wielu antychrystach, czyli wielu ludzi, którzy są przeciwnikami Chrystusa. Gdzie się pojawili? Gdzie się pojawili? W kościele. W kościele są antychryści. W kościele się pojawili. Bo wyszli, mówi, spośród nas. Spośród nas wyszli, czyli w zborze, w kościele się pojawili. Czyli antychryści byli wśród nas, ale wyszli. Wyjście tych ludzi na pewno zasmuciło wierzących w zborze. Zgadza się? Na pewno zasmuciło. Ale Jan mówi do zboru, że ich wyjście spośród nas, mówi, okazało albo pokazało, kim naprawdę są. Wyszli, bo nie mają z nami nic wspólnego, bo nie są z nas. Są wrogami Chrystusa, są antychrystami. I w zborze, do którego Jan pisze, doszło zapewne do podziału z powodów doktrynalnych. Jest absolutnie pewne, że się pokłócili o pewne rzeczy. Pewni ludzie mieli opinie odmienne od nauczania apostołów. W tej społeczności prawdopodobnie doszło do kłótni, do sporów i ci secesjoniści, będę używał słowa dzisiaj secesjoniści, czyli ci, którzy odeszli od zboru, ci, którzy odeszli, to są secesjoniści, ci, którzy się odłączyli, wyszli z tego zboru. Ich poglądy były na tyle błędne i niebezpieczne, że Jan nazywa ich antychrystami albo czasami fałszywymi prorokami. Czyli Jan używa tych dwóch słów na określenie tych ludzi, którzy odeszli od zboru. Fałszywi prorocy albo antychryści. Ale teraz, jacy to byli ludzie? W liście Janowym jest bardzo dużo informacji opisujących tych ludzi, jacy oni byli. I tak po kolei zaczniemy od pierwszej cechy tych antychrystów, o której Jan bardzo wiele mówi w swoim liście. Ja przytoczę trzy fragmenty. Najpierw rozdział pierwszy, werset drugi, nie przepraszam, rozdział drugi, werset dziewiąty. Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. I to jest pierwsza cecha antychrystów, którzy odeszli od zboru. Oni nie miłowali braci, a nawet nienawidzili braci ze zboru. Później sobie wytłumaczymy, dlaczego tak się działo. W 1 Jana 3,15 czytamy: każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Potem w 4 rozdziale 20 wersecie: jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? W liście Jana pojawia się wielokrotnie problem nienawiści do braci. Mówi o tym wiele razy. Później dokładnie sobie wyjaśnimy, dlaczego, kto kogo nienawidził i dlaczego. Dalej. Ci, którzy wyszli ze zboru, wrócili do świata. Skąd o tym wiemy, że wrócili do świata? Do życia świeckiego. Najpierw kilka wersetów, które dadzą nam taką delikatną wskazówkę, która jeszcze nie będzie pewna. Posłuchajcie. 1 Jana, rozdział 2, werset 15, 16, 17 mówi do tych, którzy pozostali w zborze. Mówi tak. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Czyli Jan mówi do zboru, żeby nie miłowali świata i tego, co jest na świecie, bo świat przemija. Jednakże ten werset sam w sobie nie udowadnia, że secesjoniści wrócili do świata. Czy udowadnia? Nie, absolutnie. Ale popatrzmy na następne. Gdy czytamy czwarty rozdział od samego początku, czwarty rozdział pierwszego listu Jana od pierwszego wersetu, przeczytam pierwsze trzy wersety, posłuchajcie. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. W tych pierwszych trzech wersetach czwartego rozdziału czytamy o fałszywych prorokach, prorokujących w jakim duchu? W duchu Antychrysta. A jak przejdziemy do czwartego rozdziału, do czwartego wersetu następnego, posłuchajcie, co się dzieje tutaj. Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich. Ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Zwyciężyliście ich, czyli zwyciężyliście fałszywych proroków, prorokujących w duchu Antychrysta. A jak przeczytamy werset piąty następny, to nam się wszystko otwiera. Zobaczcie. Oni są ze świata. Dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha. I teraz jak wrócimy do tego, co Jan mówi wcześniej, do wierzących, którzy pozostali w zborze, którzy byli wierni Chrystusowi, żeby nie miłowali świata ani rzeczy, które są na świecie. I widzimy, że ci w duchu Antychrysta są ze świata, możemy wywnioskować, że ci ludzie, którzy odeszli od zboru, poszli w stronę świata. To wyraźnie widać. Czyli mamy dowód, że secesjoniści wrócili do świata. Dlatego Jan wcześniej mówi do zboru, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Dalej. Secesjonistów cechowało bezprawie. Następna cecha secesjonistów, czyli antychrystów. Bezprawie, czyli anomia. I to nas dziwi?
Nie.
Nie. Dlaczego? Bo antychryst to jest duch bezprawia. Czyli duch, który namawia ludzi do tego, że są wolni od przykazań Bożych i nie muszą niczego przestrzegać. Że nic ich nie obowiązuje. Czytamy w pierwszym Jana, pierwszy rozdział, werset szósty najpierw. Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, co robimy? Kłamiemy i nie czynimy prawdy. Czyli ci ludzie twierdzili zapewne, że mają społeczność z Bogiem. Ale wierzący ze zboru popatrzyli na nich i widzieli, że chodzą w ciemności. Potem w ósmym wersecie. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Czyli twierdzili, antychryści twierdzili, że chodzą w światłości i że nie grzeszą. Ale rzeczywistość była inna. Rozdział drugi, werset czwarty. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Czyli twierdzili ci antychryści, że znają Boga, ale charakteryzowała ich nieprawość, bo nie przestrzegali przykazań Bożych, kłamali i nie żyli w prawdzie. Potem trzeci rozdział, werset szósty i siódmy. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Tak nawiasem, kto zwodzi? Duch Antychrysta. Niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Czy Jan mówi, nie dajcie się oszukać. Mówi do zboru, nie dajcie się oszukać. Kto trwa w Bogu, nie grzeszy. To niemożliwe, żeby secesjoniści, czyli ci, którzy odeszli od zboru, byli sprawiedliwi, bo jeżeli ktoś czyni niesprawiedliwość, albo jeżeli ktoś czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, to postępuje tak samo jak Jezus. A oni tak nie postępują. Czyli więc nie dajcie się oszukać. Kolejna cecha. Secesjonistów, czyli odstępców albo antychrystów. Oni twierdzili, że Jezus nie jest Chrystusem. że Jezus nie jest Chrystusem. 1 Jana 2,22. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Według nauki apostolskiej Jezus przyszedł na świat jako Mesjasz, czyli jako namaszczony. Słowo Mesjasz wywodzi się od hebrajskiego Mesjach, znaczy namaszczony albo pomazany. Po grecku to samo słowo znaczy Christos. I stąd mamy polskie słowo Chrystus, od greckiego Christos. Czyli Mesjasz albo Chrystus to jest to samo słowo, tylko albo w greckim, albo w hebrajskim. Kim zatem mogli być ludzie, którzy odeszli od zboru, twierdząc, że Jezus nie jest Mesjaszem? To jest bardzo ważne pytanie. Kim mogli być ci ludzie, którzy odeszli od zboru, twierdząc, że Jezus nie jest Chrystusem? Zadam wam kilka pytań. Jaki naród czekał na Mesjasza? Jakiemu narodowi Bóg obiecał Mesjasza? Dobrze. Mesjasz, czyli Chrystus, był obiecany narodowi żydowskiemu w pierwszej kolejności. Zgadza się? On był im dany, miał do nich przyjść. Jak kobieta kananejska z okolic Tyru i Sydonu prosiła Jezusa, żeby uzdrowił jej córkę, to co powiedział? Właśnie. Mówi, ja posłany jestem tylko do owiec zaginionych w domu Izraela. Mesjasz przyszedł do Żydów. Był dany Żydom w pierwszej kolejności. Mesjasz był posłany głównie do Żydów, aby zbawić 12 plemion Jakuba, czyli 12 plemion Izraela. Ale prorocy w Starym Testamencie przewidzieli, że Mesjasz wyjdzie poza to, że zrobi coś więcej. I na przykład Izajasz 49,6 mówi tak. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Dlatego Paweł, jak głosi Ewangelię, to komu najpierw głosi? Żydom, a potem Grekom. Tak, czyli poganom. Najpierw Żydom, potem poganom. Szkopuł w tym, że nie wszyscy Żydzi przyjęli Mesjasza. Czyli nie wszyscy Żydzi uznali, że Jezus jest Mesjaszem. Nie wszyscy uznali, że Jezus jest Chrystusem. W Jana, rozdział 1, 11 i 12 werset, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. I w ten sposób wypełniły się słowa proroka Izajasza, zbawienie przyszło też do pogan, którzy przyjęli Jezusa. Jednakże swoi, a Jezus urodził się w jakiej miejscowości? W Betlejem, które było na terenie jakiego plemienia? Judy, tak, w Betlejemie judzkim, czyli w Judzie. Swoi, czyli szczególnie ludzie z Judy, właśnie tam, gdzie się Jezus urodził, ci go nie przyjęli. Pamiętamy, Ewangelie mówią, że oni chcieli go kamienować wiele razy właśnie z Judy. Z Galilei na północy Jezusa bardziej przyjęli. Tam tłumy za nim chodziły, tysiące ludzi. A swoi, czyli ci z Judei, go nie przyjęli, odrzucili. Kiedy Jezus nauczał i dokonywał znaków i cudów wśród Żydów, byli głęboko zainteresowani jednym. Zadawali mu takie jedno pytanie. Jan Chrzciciel się pyta przez swoich posłańców, którzy przyszli do Jezusa. Mateusz 11,3. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? To było pytanie, czy ty, Jezu, jesteś Chrystusem? Arcykapłan, który przesłuchiwał Jezusa, pyta go tak. Mateusz 26,63. Ale Jezus milczał. Tak nawiasem milczał, bo nie chciał mówić. Ale arcykapłan wiedział, jak zmusić Jezusa do mówienia. Bo w Torze jest napisane, że jeżeli zaprzysięgniesz kogoś na Boga, żeby powiedział, to musi powiedzieć. Jezus nie mógł złamać Tory, a więc musiał odpowiedzieć na jego pytanie. I mówi tak, arcykapłan zrobił do niego, zaklinam cię na Boga żywego. Dlatego to powiedział, żeby zmusić Jezusa do mówienia. Abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. I wtedy Jezus odpowiedział na to pytanie. Ale zobaczcie, pytanie było o co? Czy ty, Jezusie, jesteś Chrystusem? Czy ty jesteś Mesjaszem? Żydzi prowadzący z Jezusem rozmowę w Jerozolimie pytają go, Jan 10:24. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: jak długo trzymać będziesz nasze dusze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. A więc uwaga, kto się interesował tym, czy Jezus jest Chrystusem, czy tym Chrystusem nie jest? Żydzi. Bo im Chrystus, czyli Mesjasz, był obiecany i oni jako naród na Chrystusa, na Mesjasza oczekiwali. Następne pytanie retoryczne. W jaki sposób głoszono Ewangelię dla Żydów? W jaki sposób Paweł głosi Ewangelię Żydom? I odpowiedź. Dzieje apostolskie 18:5. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. I to wszystko. Żydom tak się głosi Ewangelię. Dzieje apostolskie 9:22. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Głosił Ewangelię, czyli Jezus jest Chrystusem. Jak Apollos głosił Ewangelię Żydom? Dzieje apostolskie 18:28. Albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Amen. Jak Piotr głosił Ewangelię Żydom w dniu Pięćdziesiątnicy? Dlaczego odniósł taki wielki sukces? Bo 3000 ludzi uwierzyło w Niego od razu. W Jezusa. Czytamy. Dzieje apostolskie 2:36. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił Go Bóg. Dlaczego 3000 Żydów się od razu nawróciło w jednej chwili? Bo Piotr przekonał ich, że Jezus jest Chrystusem, na którego czekają. A zesłanie Ducha Świętego było potwierdzeniem słów Piotra. To cudowne zesłanie Ducha Świętego potwierdzało, że Piotr mówi prawdę. Dlatego Żydzi uwierzyli. Wśród Żydów Ewangelię w tym momencie nie było trudno głosić. Bardzo łatwo. Wystarczyło udowodnić, że Jezus jest Chrystusem i się wszyscy nawracali od razu. Zupełnie inaczej wśród pogan. Poganie w ogóle nie znają pojęcia namaszczony, Chrystus, Mesjasz. Dla pogan to jest zupełnie coś innego. Ale nie wszyscy Żydzi uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Wszyscy? Nie, nie wszyscy. Kiedy Żydzi przyprowadzili Jezusa przed Piłata na przykład, czytamy Łukasz 23:2, i zaczęli go oskarżać, mówiąc: stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi, tak nawiasem to były kłamstwa, i powiada, że on sam jest Chrystusem, Królem. Bo nie wierzyli. Bo nie wierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Dlatego to powiedzieli. Kiedy Jezus cierpiał na krzyżu, Łukasza 23:35, a lud stał i przyglądał się, przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Czyli Żydzi nie wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, że jest Mesjaszem. Kiedy rodzice uzdrowionego, który był niewidomy od dzieciństwa, to jest opisane w Ewangelii Jana, przepytywani przez faryzeuszy na temat szczegółów tego uzdrowienia, unikali takich jednoznacznych odpowiedzi. Byli bardzo dyplomatyczni w swoich odpowiedziach. Dlaczego? Bo czytamy w Jana 9:22, tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Kiedy czytamy te i inne opisy dotyczące kwestii uznania lub nieuznania tego, że Jezus jest Chrystusem, widać tu bardzo wyraźne wskazówki mające związek z pierwszym listem Jana. Bardzo ścisłe wskazówki. Jeszcze raz kilka tych samych pytań. Kto próbował rozstrzygnąć kwestię, czy Jezus jest Chrystusem, czy nie? Żydzi. Dla kogo kwestia, czy Jezus jest Chrystusem, czy nie jest, miała znaczenie? Dla Żydów. Komu głoszono Ewangelię, udowadniając z pism, że Jezus jest Chrystusem? Żydom. jak i naród w większości odrzucił Jezusa jako Chrystusa? Żydzi. Ludzie jakiego narodu pałali nienawiścią do siebie nawzajem, do swoich braci, którzy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem? Żydzi. Nienawidzili innych Żydów, którzy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Bo to Żydzi pałali nienawiścią do swoich braci, którzy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Przykład Szawła na początku, który prześladował swoich braci, wtrącał ich do więzienia, nawet zabijał. Bo oni uwierzyli, że ten Jezus z Nazaretu jest Chrystusem. A Paweł w to nie wierzył. Szawł w to nie wierzył. Uważał, że to bzdura. I zobaczcie, z tego powodu tak bardzo nienawidził swoich braci. Jak wielka była nienawiść. Przykład Sanhedrynu, który kazał wychłostać apostołów, pamiętacie, bili ich fizycznie, i zabronić mówić o Chrystusie. Nienawiść do braci. Przykład faryzeuszy, którzy postanowili, że ukarają każdego, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, poprzez ekskomunikowanie go z synagogi. Tak? Nie wiemy, kto dokładnie był adresatem listów Jana, tak nawiasem. Nie wiemy. Są różne teorie na ten temat. Możemy przypuszczać, że był to zbór lub zbory w okolicach Efezu, gdzie Jan jakiś czas przebywał. Już po swoim zwolnieniu z wyspy Patmos. Kiedy wrócił do Efezu, on tam był pasterzem zboru w Efezie i zajmował się okolicznymi zborami. Opiekował się wierzącymi w ostatnich latach swojego życia właśnie tamże. I wiemy z dziejów apostolskich i z listów Pawłowych, że te zbory składały się zarówno z Żydów, jak i pogan w różnych proporcjach. Tam mogli być Żydzi i poganie w jednym zborze. Pamiętamy o tym, że apostoł Jan sam jest Żydem. I sprawa tego, że Jezus jest Chrystusem, dla Jana jest absolutnie kluczowa. Dla Jana ma absolutnie kluczowe znaczenie. Pamiętajmy o tym. Dla niego to jest bardzo istotne. I zadam wam teraz trudne pytanie, na które jest bardzo łatwa odpowiedź. Po co Jan napisał swoją Ewangelię, tak zwaną Ewangelię Jana?
Abyście, czytając to, uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i wierząc
chwała Bogu. Tak. Tak, właśnie to. Tak jest. Alleluja. Właśnie tak. Mówi, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Po to on napisał to wszystko. Żeby ludzie uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Synem Boga. I abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Czyli po to napisał tę Ewangelię, aby udowodnić, że Jezus jest Chrystusem. Dlaczego apostołowie tak często używają słowa albo określenia w swoich listach Jezus Chrystus? Razem. Jezus Chrystus. Jezus to jest imię. Chrystus to jest funkcja, którą on miał. Oczywiście ludzie, którzy nie znają Biblii, czasami myślą, że Jezus to imię, a Chrystus nazwisko. Nic z tych rzeczy. Jezus to jest imię, Chrystus to jest funkcja, którą miał. I apostołowie w swoich listach ciągle mówią Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Jezus Chrystus. Posłuchajcie fragment z pierwszego listu Koryntian, jak Paweł mówi w 2, 3 i 4 wersecie. Zobaczcie, ile tego jest. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu ich i naszym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, w tym krótkim fragmencie 4-krotnie jest powiedziane Jezus Chrystus albo Chrystus Jezus. Czyli Paweł, który doskonale rozumie, że wielu ludzi może mieć wątpliwości, czy Jezus jest Chrystusem, czy może tym Chrystusem nie jest. Czy Jezus jest Mesjaszem, czy Mesjaszem nie jest. Paweł, który to doskonale rozumie, specjalnie pisze te dwa słowa razem. Specjalnie pisze te dwa słowa razem, żeby wbić wszystkim do głowy, że Jezus to Chrystus, a Chrystus to Jezus. Amen? Tak właśnie jest. Wniosek. Jeżeli ludzie działający w duchu Antychrysta twierdzą, że Jezus nie jest Chrystusem, a poza tym, jeżeli ci ludzie nienawidzą braci, bo Jan mówi ciągle o tym, że nienawidzą, to najprawdopodobniej ci ludzie to Żydzi. którzy usłyszeli, że Jezus jest Chrystusem, ale potem zmienili zdanie. I doszli do wniosku, że Jezus jednak Chrystusem nie jest. I w ten sposób stali się wrogami Chrystusa, czyli antychrystami. To jest mój wniosek. Teraz nie wiemy dokładnie, bardzo dokładnie i bardzo szczegółowo, kim byli ci secesjoniści. To jest wniosek, który ja wyciągnąłem na podstawie danych, które są. Dokładnie tego nie wiemy, bo wprost to nie jest powiedziane. Ale wiemy, że wyszli ze zboru, do którego Jan pisze list. Możemy jednak przypuszczać, że byli to Żydzi, którzy porzucili społeczność zboru, ponieważ doszli do wniosku, że Jezus nie jest Chrystusem. Nie mamy podstaw przypuszczać, że wszyscy Żydzi z tego zboru odeszli. Nie mamy takich podstaw, żeby przypuszczać, że wszyscy Żydzi odeszli i zostali tylko poganie. Nie. Raczej bardziej prawdopodobne jest to, że niektórzy Żydzi ze zboru odeszli, a inni pozostali. I ci, którzy odeszli, wzgardzili tymi, którzy zostali. Albo wręcz ich znienawidzili. Typowo żydowskie. Dzisiaj Żydzi mówią często, że tam, gdzie jest dwóch Żydów, tam jest 3, 4 albo 5 opinii. Bo jest to naród, który bardzo lubi się ze sobą kłócić. Tak mówią sami o sobie. Taka nienawiść pomiędzy Żydami, którzy wierzą w Jezusa, a innymi Żydami, którzy w Jezusa nie są, nie wierzą, jest typowa dla tego narodu. Do dzisiaj Żydzi, którzy wierzą w Jezusa, są znienawidzeni przez tych Żydów, którzy w Jezusa nie wierzą. Jakbyście posłuchali świadectw Żydów, którzy wierzą w Jezusa, żyją w Palestynie, czyli dzisiaj w Izraelu, jak są szykanowani, jak są znienawidzeni przez tych, którzy w Jezusa nie wierzą, którzy uważają, że Jezus nie jest Mesjaszem, nie jest Chrystusem. Przerażające. Jak się nawzajem nienawidzą. Szczególnie oczywiście Żydzi, którzy nie wierzą w Jezusa, nienawidzą tych, którzy w Jezusa wierzą. Bardzo nienawidzą. Czasami grożą im wręcz śmiercią. Do dzisiaj takie rzeczy są. Wracając do czasów teraz listu Jana, który powstał pod koniec pierwszego wieku lub na początku drugiego wieku, najprawdopodobniej pod koniec pierwszego wieku. W roku 90 naszej ery, czyli pod koniec pierwszego wieku, rabini żydowscy ogłosili oświadczenie o nazwie Birkat Haminim, w którym ekskomunikowali ze społeczności synagogi Żydów wierzących w Jezusa. I do dzisiaj w niektórych synagogach w czasie wypowiadania tzw. błogosławieństw recytuje się klątwę na wszystkich Żydów, którzy wierzą w Jezusa. I treścią tej klątwy jest: niechaj ich imię będzie wymazane z Księgi Życia. Tak do dzisiaj niektóre synagogi się wypowiada. Niechaj ich imię będzie wymazane z Księgi Życia. Czyż to nie brzmi tak jak nienawiść między braćmi, o której Jan pisze w swoim liście? Dalej. Secesjoniści twierdzili, że Jezus nie przyszedł w ciele. Istnieje taka znana tradycja interpretacyjna listów Jana, która zakłada, że secesjonistami, czyli antychrystami z listu Jana, byli ludzie reprezentowani, którzy reprezentowali tzw. wierzenia gnostyczne, czyli gnostyka. I takim czarnym charakterem, czyli osobą, która była znana osobiście Janowi, jest człowiek o imieniu Ceryntus. Jan znał Ceryntusa osobiście, antychrysta. Według Irenausza, który żył pod koniec II wieku, Ceryntus był Żydem urodzonym w Egipcie, wykształconym w mądrościach Egiptu. Nauczał, że świat nie został stworzony przez najwyższego Boga, lecz przez jakąś siłę mniejszą, przez jakiegoś anioła. Według niego Jezus był naturalnym synem Józefa i Marii. Zwyczajnie rodził się z Marii i Józefa. Nie było żadnej inkarnacji, czy Jezus nie jest Bogiem, który się narodził z Marii. Nie urodził się Mesjaszem poza tym. Ceryntus uważał, że Mesjasz, czyli Chrystus, zstąpił na niego w czasie chrztu w postaci gołębicy, jak był u Jana, i opuścił go na krzyżu. Taką miał teologię. Z powodu nauczania Ceryntusa, ponoć, Jan napisał swoją Ewangelię, która była reakcją na fałszywe nauki Ceryntusa. Tak twierdzi Ireneusz, że Jan, znając nauki Ceryntusa, doszedł do wniosku, że trzeba temu przeciwdziałać i dlatego napisał Ewangelię Jana. Z kolei biskup Dionizy z Aleksandrii mówił, że Ceryntus był człowiekiem zmysłowym, oddanym brzuchowi, i przyjemnościom cielesnym, w tym przyjemnościom seksualnym. Ireneusz też opisuje pewne słynne wydarzenie w Efezie, że kiedy apostoł Jan wchodził do łaźni w Efezie, żeby się wykąpać, ujrzał tam Ceryntusa. Gdy tylko go zobaczył, wybiegł z łaźni, nie biorąc w ogóle kąpieli i wołając: uciekajmy stąd, żeby budynek łaźni się nie zawalił, gdyż Ceryntus, wróg prawdy, tutaj jest. Taki miał stosunek osobisty Jan do Ceryntusa. Czy Ceryntus mógł mieć wpływ na wierzących w zborze, do którego Jan pisze list? Oczywiście, że mógł. Tym bardziej, że znali się i on działał w tym samym czasie. Jest to wysoce prawdopodobne. Nie możemy powiedzieć w 100%, że tak było, ale wysoce prawdopodobne. Jego cielesne usposobienie, Ceryntusa, świadczy też o tym, że kochał świat i że tego świata. A więc ludzie, którzy poszli za nim, nic dziwnego, że też kochali świat, rzeczy tego świata i takie rzeczy jak porządliwość oczu, pycha życia i tak dalej, było ich stylem życia. Ceryntus mógł mieć zgubny wpływ głównie na Żydów wierzących w Jezusa jako Chrystusa w tym zborze. To by się zgadzało z założeniem, że secesjonistami byli prawdopodobnie Żydzi, którzy odrzucili wiarę w Jezusa jako Boga, który przyszedł w ciele. Dlaczego Żydzi? No spróbuj zapytać poganina, czyli człowieka, który nie jest Żydem, czy wierzy, że Jezus jest Chrystusem. Zapytajcie kogokolwiek, kto nie jest Żydem. Czy wierzysz, że Jezus jest Chrystusem? Co się odpowie? No a kim? Przecież się mówi Jezus Chrystus, nie? Tak powie? Albo nawet nie będzie wiedział, o co chodzi. Nie będzie rozumiał w ogóle, o co chodzi. Poganin nie będzie rozumiał, o co chodzi. Żyd tylko rozumie te rzeczy. To jest bardzo żydowski. Rozstrzyganie, czy Jezus jest Chrystusem, czy nie jest Chrystusem, jest zagadnieniem wyjątkowo żydowskim. Ceryntus nauczał, że Jezus był zwykłym człowiekiem, a więc nauczał, że nie był Bogiem, który przyszedł w ciele. W tym kontekście nie dziwi stwierdzenie Ireneusza, że napisana przez Jana Ewangelia była reakcją na fałszywe nauczanie Ceryntusa. Niewykluczone, że pierwszy list Jana może również być reakcją na Ceryntusa, albo raczej na Żydów, którzy ulegli wpływom Ceryntusa, bo czytamy nie o jednym, ale o wielu antychrystach. Nie mowa jest o jednym antychryście, tylko o wielu. Teraz jeszcze dwie minutki i będę kończył sesję. Inną znaną próbą wyjaśnienia, na czym polegała fałszywa nauka secesjonistów z listów Jana, jest połączenie ich z herezją gnostyczną zwaną doketyzmem. Według doketyzmu Jezus Chrystus nie miał prawdziwego ciała ludzkiego, ale ciało pozorne lub tak zwane niebiańskie, eteryczne. I tylko wyglądał na człowieka, ale w rzeczywistości człowiekiem nie był. Ponieważ zaś nie miał rzeczywistego, prawdziwego ciała, tylko ciało pozorne, również pozorna była jego śmierć na krzyżu i cierpienie na krzyżu. Tak tłumaczyli to wszystko doketyści. Doketyzm jako jedna z herezji gnostycznych rozwinął się wprawdzie w II wieku, czyli troszkę później. List Jana został napisany prawdopodobnie pod koniec I wieku, jednakże nie możemy wykluczyć, że w liście Jana mamy do czynienia z jakimiś wczesnymi formami tej herezji. Nie wiemy. To są wszystko przypuszczenia i mówię wam szczerze, jak jest. Teolodzy nie wiedzą, bibliści nie wiedzą, wszyscy tylko przypuszczają. Możemy tylko wyciągać pewne wnioski na podstawie samego tekstu i te wnioski uważam są najlepsze, jeżeli wyciągamy je z samego tekstu. I teraz w kolejnej sesji przyjrzymy się takim następującym zagadnieniom. Co się dzieje z ludźmi, którzy odrzucają wiarę w Jezusa Chrystusa? Czyli co się działo z tymi heretykami, tymi antychrystami? Jaki jest ich los? Jaką mają przyszłość? Jakich argumentów używa Jan w obronie prawdy tożsamości Jezusa? I zastanowimy się tutaj nad takim jednym skomplikowanym wersecie, gdzie jest powiedziane, że świadczą o nim duch, znaczy, przepraszam, duch, ale najpierw woda i krew. Będziemy mówili o tym, co to znaczy. I na koniec wyjaśnimy sobie, co naprawdę znaczą w tym kontekście te słowa, ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. To w drugiej sesji.